Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo widzą, jesteśmy we trójkę dzisiaj. Troje nas jest. No i naszym gościem specjalnym jest Magdalena Algamowi.
Część z Państwa domagała się, pytała się właściwie,
a ten pan, który mówi, to jest Jerzy Majak-Nowakowski.
Tak, pan, który zaczął, to jest pierwszy Państwo.
Więc serdecznie Państwa witamy. I od razu mówimy, że wszystko, co powiemy, to
mówimy na prywatny rachunek, nie jest służbowy.
No i teraz, Marku, tak, Państwo się domagali, to proszę.
Tak.
Znaczy Państwo oczekiwali, że Pani Magda się znów pojawi u nas, więc z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że jest okazja blisko wschodnia, czy środkowo-wschodnia, jak kto woli, żebyśmy porozmawiali, no bo no, nie, no wszystko... siedzą negocjatorzy w Szwajcarii, a właściwie nie wiem, czy siedzą, czy wyjeżdżają, przyjeżdżają, wyjeżdżają, tak, ogóle... bliżej nie wiadomo, nie wiadomo jak.
Ja widziałem, otwarta, zamknięta. Tak,
ja widziałem świetny mem, siedzi Trump w swojej czapeczce, za nim stoją goście z kijami golfowymi, a on mówi, że on chce rozmawiać nie z Golf Partners, tylko Golf Partners. I jest to jeden z bardzo wielu memów zresztą dotyczących tej polityki, ale ja chciałem zacząć od czegoś poważnego.
Ja tylko powiem, bo ty mówisz o tej czapeczce. No i ja widziałem świetne takie zdjęcie Erdogana. No, jak spojrzałem pierwsze na to zdjęcie, mówię, kurczę, no Donald Trump. Patrzę bliżej. A to nie chodziło o Trumpa, tylko cały komentarz dotyczył Erdogana. Tak.
No, ale to właśnie, ponieważ też... odwiedza prezydent Nawrocki, no to może dlatego.
Natomiast... Zaczniemy od książki.
Tak, natomiast chciałem Państwa namawiać do lektury. Do lektury nie bardzo łatwej, ale lektury, która która książka tłumaczy korzenie polityki rosyjskiej obecnej. Mimo że książka powstała no, kilkanaście lat temu już, francuska badaczka Marlène Laurel, rosyjski eurazjatyzm, ideologia imperium. Bardzo serdecznie Państwa namawiam, bo rzeczywiście my rzadko zastanawiamy się, jakie są fundamenty ideologiczne reżimu rosyjskiego czy rosyjskiego imperializmu, a ten rosyjski imperializm wyrasta właśnie z tej idei euroazjatyckiej, której najbardziej głośnym przedstawicielem jest oczywiście Aleksander Dugin, ale tak naprawdę, której pierwszym popularnym, powiedzmy, w Rosji twórcą był Lew Gumilow, który napisał książkę o cywilizacji Wielkiego Stepu, zaliczając Rosję właśnie do tego świata euroazjatyckiego, czy nawet bardziej azjatyckiego. A z kolei, no, jak Państwo wiecie, moja prywatna opinia jest taka, że niech sobie Rosjanie do tej Azji idą i tam zostaną. Ta Azja jest duża, dla nich jest akurat, a od nas ich się odczepią. Więc niestety ta ideologia imperium nie jest aż tak miła, bo ona nie jest czystym azjatyzmem, tylko właśnie euroazjatyzmem, ale pani prezes Laurel naprawdę bardzo, bardzo solidnie i bez naszych regionalnych obciążeń o tej ideologii opowiada. Także bardzo Państwa namawiam, może nie jest to lektura na plaży, ale na wieczory wakacyjne już bardziej tak.
Dobrze, ale ja chciałem jeszcze tak, proszę Państwa, przede wszystkim bardzo przepraszam, chciałem Państwa serdecznie przywitać, bo zaczęliśmy troszkę chaotycznie, ale serdecznie witamy. Nie było nas dwa tygodnie, bo tygodnia nas nie było.
Tak. Tak, nie było nas dwa tygodnie, ale za to obiecujemy, że nie będziemy się wylegiwali wakacyjnie, tylko będziemy Państwu przynajmniej przez dużą część wakacji zajmowali czas.
Więc rozumiem, że niektórzy z Państwa już nie, do nas nie wrócą, ale może wrócą, zobaczymy. W każdym razie chciałem nawiązać do książki, zanim zaczniemy jeszcze. Jak ty mówisz, euroazjatyzm, że jest troszkę inny niż azjatyzm, to co chciałeś powiedzieć przez to?
Nie no, nie no, ideologia rosyjska, zresztą wspomniałeś Erdogana, bo
właśnie.
Wersje, różne wersje tej, czy mutacje tego euroazjatyzmu próbowali wprowadzać, no przede wszystkim Kazachowie z czasów Nazarbajewa, w tej chwili ten, z tego euroazjatyzmu Kazachowie już zrezygnowali, ale własną wersję euroazjatyzmu próbują prezentować Turcy również. Jako ideologię państwa tureckiego, bo to ideologia Erdogana to jest ideologia neoosmańska, ale właśnie szerzej świat turański. Generalnie wszyscy, którzy głoszą euroazjatyzm, zakładają, że mają być zwornikiem między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Europy, i to tym zwornikiem lepszym od obu części, które łączą, zwornikiem, który łączy pozytywne cechy obu cywilizacji. Ostatnim przykładem, no to trochę już zabawnym, powiem szczerze, dla mnie, to był Viktor Orban, który ogłosił, że Węgrzy są narodem Wielkiego Stepu, narodem tureckim i właśnie też będą łączyli ten wschód z zachodem. No, myślę, że śladem paru polskich polityków Viktor Orban raczej będzie łączył siebie z Zachodem, żeby ominąć problemy, które może mieć w własnym kraju. No, no, przykre, ale chyba tak to będzie wyglądało. W każdym razie euroazjatyzm to jest ideologia przede wszystkim rosyjska, która twierdzi, że Rosja jest niezbędnym czynnikiem łączącym świat azjatycki ze światem europejskim, że cywilizacja rosyjska ma korzenie w obu tych światach i że Rosja jest no właśnie tym, już nawet nie trzecim Rzymem, ale trzecim Karakorum Dżingis Khana, trzecim wszystkim właściwie. I z tego ma wynikać rosyjskie prawo do imperium. Ze względu na to, że Rosja jest światem euroazjatyckim. Ogromnie spłaszczając, bo
znaczy, filozoficznie, jest, tak?
Filozoficznie jest to dość ciekawe. Najbardziej prymitywne chyba w wersji Dugina, ale już Panarina czy Gumilowa niekoniecznie. Więc namawiam Państwa do tej lektury, bo jak mało która książka pozwala zrozumieć Rosję, bo my niestety mamy wysyp książek, które nie tylko o Rosji, bo obawiam się, że za chwilę dojdziemy do Bliskiego Wschodu, bardzo podobnie jest o świecie bliskowschodnim. Operuje się takimi kalkami, stereotypami, a głównie opowiastkami o tym, jak to siedzi Rosjanin w tajdze, rąbie drzewo, pije wódkę i łapie niedźwiedzie. I to takich tysiące książek opublikowano, natomiast takich, które odnoszą się na serio do sposobu myślenia Rosjan, jest bardzo niewiele. Zresztą, żeby już przejść do naszego głównego tematu, my mamy tak nikłe, mam wrażenie, pojęcie o na przykład Iranie, o myśleniu o kulturze arabskiej. Przecież w Polsce, żeby było śmiesznie, wszyscy sądzą, że Turcy jest naród arabski.
Oczywiście.
Na przykład.
Oczywiście.
I tak dalej, i tak dalej. Więc niewiedza rzadko jest siłą i może warto też właśnie te fundamenty tych wszystkich niechęci nakładających się na siebie konfliktów nieco dokładniej przestudiować. A skoro o konfliktach mowa, to ja mam głupawe pytanie, takie na zasadzie jak przeciętny polski dziennikarz mediowy zadaje, czyli czy na Bliskim Wschodzie jest możliwy pokój, jakikolwiek?
To są moje, dzień dobry Państwu, dobry wieczór, to są moje ulubione pytanie, tak?
Tak jest.
Bo nie
tak
wiadomo, co powiedzieć i nie wiadomo, od czego zacząć. Pokój, a jak definiować pokój, czym jest pokój, idąc za Ibn Haldunem, stanem permanentnym jest wojna, a pokój jest tylko przed Ibn Haldunem. Właśnie. Autor, absolutnie Państwu polecam, Mukaddim, to on opisuje nie tyle dzieje Arabów, ale podstawy życia społecznego, podstawy kulturowe, ale tego, jak Arabowie funkcjonują. Myśliciel, filozof, pisarz Mukaddim, można
wyszedł
przeczytać.
Po polsku.
Jest po polsku. Tak, została przetłumaczona, bardzo Państwu polecam. No i to takie trochę odbicie na zasadzie takiego medialnego ping-pongu, my czasami tak robimy. No bardzo trudne pytanie, no ale no, ciężko na nie odpowiedzieć w prostych słowach, dlatego no, że skoro pokój jest przerywnikiem, jeżeli tak do tego filozoficznie podejdziemy, no to jaką definicję pokoju przyjmiemy? Czym jest pokój? No właśnie, czy pokój jest w imieniu europejskim demokracją i to wówczas będzie, my będziemy zadowoleni, że na Bliskim Wschodzie jest pokój, kiedy będzie tam demokracja, bo stwierdzimy i odhaczymy, że faktycznie mission completed, misja wykonana, jest demokracja, jest pokój, to znaczy jest już wszystko pozamiatane, mówiąc nieelegancko, a nie jest. A nie jest, tych problemów jest bardzo dużo, pokoju nie było, nie ma i nie będzie w takim wydaniu, jakbyśmy go sobie wyobrażali, czyli teraz wszystkie narody arabskie, które również mają swoje różne bardzo odcienie nacjonalistyczne, mają swoje niechęci polityczne, nagle wspólnie zaczną funkcjonować, żyć i się wszystkim dzielić. No nie, no nie do końca tak to wygląda.
Ale zaraz, nie, ale, tylko, zaraz nie tylko arabskie, właśnie. Bo mamy Arabów, mamy Persów, mamy Turków, przynajmniej trzy.
To dopiero potężne, początek.
Trzy potężne rzeki czy nurty cywilizacyjne. No oczywiście mamy również Żydów w Izraelu, więc czwarta wielka cywilizacja się na tym obszarze znajduje. Te cywilizacje rzadko kiedy w historii kochały.
Zgadza się, tak.
To mają o sobie takie stereotypy mniej więcej jak my o Rosjanach i wzajemnie, więc warto tutaj zadać, wydaje się, nieco głębiej nawet pójść, bo kraje arabskie mają przynajmniej pewne poczucie wspólnoty związanej z językiem,
jednak z olbrzymią
przewagą klasycznego sunnickiego islamu, etc. Natomiast zupełnie inaczej już jest właśnie z wielkimi narodami niearabskimi, bo jeszcze dodajmy do tego towarzystwa, dlatego wolę określenie Środkowy Wschód, dodajmy do tego Pakistańczyków, dodajmy do tego Afgańczyków, czy właśnie plemiona afgańskie różne. I dopiero wtedy będziemy mieli ten Środkowy Wschód mniej więcej w komplecie.
Czyli no właśnie, a może Azja, no właśnie, arabska Azja Zachodnia, wtedy generalizujemy, że tylko Arabowie, może Azja Zachodnia. Oczywiście bawimy się tutaj tą terminologią jak najbardziej, ja się absolutnie zgadzam. Natomiast myślę, że podstawą i analizą w ogóle taką jest to, że zawsze u fundamentów, u podstaw są punkty krytyczne. Więc mówiąc, czy na Bliskim Wschodzie będzie pokój, mówiąc o Bliskim Wschodzie, myślę o, no właśnie, na początku tylko o społecznościach arabskich, bo cały czas tematyka Gazy, Palestyny, więc Arabowie, tematyka nierównego, nie tyle podziału, nierównomiernej pomocy, zamykania egipskich granic dla Palestyńczyków, czyli tych relacji, które są bardzo blisko w obszarze osób, którzy mówią w tym samym języku, wyznają tą samą religię, to dalej są sunnici i tutaj nie ma tak, aż mimo, że są polityczne podziały, to wydawałoby się, że no, ten pokój byłby łatwiejszy, no nie do końca to wygląda, no ale tutaj tak jak rozmawiamy, a co z dalekim? No właśnie, my z perspektywy Warszawy, Paryża czy Londynu, Bliski Wschód, tak? Bliski Wschód, od czego za każdym razem o tym mówimy? Daleki Wschód, właśnie, Azja, no właśnie, Azja, nie ma jednej Azji, Azja nie istnieje, polecam Państwu, był kiedyś taki felieton, bo czy coś takiego jak Azja też jest w pewnym sensie mitem? Felieton, który został opublikowany bodajże na łamach Gazety Wyborczej, ale w ogóle Azja nie istnieje, jest bardzo popularnym takim cytatem, który jest bardzo często podstawą do rozmowy na to, że my szukamy prostych rozwiązań, że Azja, że Arabowie, no nie, no Irańczycy, no Turcy, no, no nie, to nie Arabowie, to nie jest to.
Nie, no Azja to w ogóle...
To jest w ogóle inna bajka.
To jest inny myl, bo Azja to jest dla wielu Rosja jednak. Tak. Azja to jest Azja Środkowa, czyli ten, resztki kulturowe po dawnym imperium mongolskim tak naprawdę. No oczywiście Azja to przede wszystkim Chiny.
Właśnie, Azja to
są Indie. Azja to jest Japonia, Korea, zupełnie też odrębne byty cywilizacyjne, więc tych azjatyckich bytów jest mnóstwo. Natomiast mam wrażenie, że ten Bliski Wschód i Środkowy Wschód są trochę odrębnym obszarem, przy czym nie ukrywajmy, że od przynajmniej II wojny światowej jest to obszar permanentnego konfliktu i wszyscy spece od różnych geopolitycznych rozgrywek patrzą na ten obszar jako na potencjalny detonator konfliktu światowego. Ale... Ostatnio już mniej, ale też, a rzeczywiście kluczem do tego regionu, nawet chyba nie jest Egipt i Palestyna, bo my najczęściej na nie patrzymy przez pryzmat. To jest też zresztą coś, co jest typowe, przez pryzmat bliskości kulturowej z Izraelem, tak naprawdę, który jest tam krajem traktowany jako taki europejska wtyczka na tym obszarze. Natomiast no, kluczową rolę odgrywają właśnie Iran, Turcja i strażnicy świętych miejsc islamu, czyli Arabia Saudyjska. Tak. No i Egipt, który z kolei jest rosnącym kolosem, więc mamy miejscem, które przechowało chyba tradycję muzułmańską, tradycję uniwersytetu, bo o ile kiedyś mieliśmy Bagdad i Damaszek, no to w tej chwili Uniwersytet Kairski od dawna jest takim głównym centrum intelektualnym islamu.
Zgadza się, poza tym tam znajduje się uczelnia Al-Azhar, czyli największy uniwersytet muzułmański. No i teraz oczywiście można byłoby się spierać, czy Turcja, czy Królestwo Arabii Saudyjskiej, jest kilka uniwersytetów, które walczy o to miano, natomiast Al-Azhar jest traktowany za jeden z najbardziej wybitnych ośrodków akademickich, ale właśnie tych religijnych, jeśli chodzi o kraje arabskie. Natomiast z pewnością w ogóle kwestia saudyjska i kwestia, która została rozpoczęta poprzez inwazję, poprzez wojnę i to, co dzieje się w zasadzie od kilkudziesięciu lat w tym regionie, spowodowałoby krótką odpowiedź: nie, pokoju nie będzie, tak? No ale my nie chcemy prostych rozwiązań, tak? My chcemy to przegadać, ale zrozumieć te mechanizmy, co powoduje i co będzie się działo poniekąd, dalej, więc trochę będziemy wróżyć z fusów, ale też obserwować te wydarzenia polityczne, które jeszcze trudniej nam, utrudniają nam sprawę w tym, czy ten pokój, jaka forma tego pokoju, bo te porozumienia, tak jak panowie rozmawialiście, tutaj te komponenty tych, że tak powiem, pakistańsko-katarskich negocjatorów wchodzą i wychodzą do pokojów. Tweetami na X-ie, że tak powiem, przepycha się jedna polityka z drugą. Mnóstwo w tym wszystkim dezinformacji, mnóstwo wojny narracyjnej, ale też walka o wpływy, o te serca. O te serca, to znaczy, zobaczcie, nikt nie wygrał, tak? Nikt nie wygrał i każdy buduje narrację na potrzeby swojego narodu.
Nikt to nie wygrał.
No właśnie.
Tak, bo tu ani razu państwo nie wymienili czegoś, tej nazwy Stany Zjednoczone.
No bo jeszcze nie doszliśmy do tego. Myślę, że jeszcze dojdziemy do tego. Irańczycy ogłosili sukces, tak?
Ja jestem prosty człowiek. Tak. Ja zawsze miałem obraz tego Bliskiego Wschodu, że mimo tego, że tam spokoju nie było, no to jakaś stabilizacja była. Tak? Ja nie mówię o ostatnich latach, ja mówię tak jak w mojej młodości, zawsze miałem takie przekonanie, prawda, że jakieś tam budowy były, prawda, mimo tych reżimów w tej Libii, w Egipcie.
No to jest koncept lat 80., 70., tak, kontrakty,
o tym
jest
mówię,
mit.
Tak, że tak ten piękny, Kuwait tak. się wy, tak. prawda, wybudował. Prawda, że Dubaj prawda, stał się, był takim ośrodkiem, wydawałoby się, że
Dubaj od
pojechać tam i spędzić resztę życia, to
Jezus
w ogóle
marzy. Nie, broń Panie Boże.
Marek, a ty nie rozumiesz, ty jesteś człowiek, który lubi podróżować, grać w golfa i w Dubaju jest to trudne, ale...
Nie, jak to nie, w Dubaju jest świetne pola golfowe.
Ale
w listopadzie najlepiej, polecamy.
To były, prawda, to życie, prawda, w Dubaju i tak. No była ta legenda.
Blichtr, tak. Blichtr złoto. Tak.
Najpierw tam przyszedł tam, prawda, ten pustynna burza, czyli prawda, ten atak Iraku, potem druga wojna prawda, w Zatoce, potem ta rewolucja, czy prawda, arabskie, wiosna arabska.
Tak, tutaj
wiosna.
Też państwo tak bodajże podpisywali, co z tą arabską wiosną.
Prawda,
tak.
A teraz, prawda, jeszcze ten...
Świat dyktatorów, ja bym dodała do tego, to są mechanizmy.
Od 1948 roku są permanentne wojny Izraela z sąsiadami arabskimi. Mamy
one się toczą na takim wydzielonym obszarze, prawda?
No niezupełnie. Od lat 70. one obejmują Egipt i wszystko. Od lat 70. mamy skutki rewolucji irańskiej, prawda? No tak. Mamy wylatujące w powietrze nieustannie socjalistyczne, dyktatorskie, Bóg wie jakie, Irak i Syrię, przecież też od czasu zamachu stanu w latach 60., tak, który wyniósł do władzy Asada i Saddama Husajna, czy partii Baas dokładniej. W obu tych krajach, więc mamy sztuczne granice wynikające z ustaleń kolonialistów brytyjskich i francuskich bez jakichkolwiek konstytucji, konsultacji z lokalsami. Mamy spór o to, kto jest prawdziwym przywódcą świata arabskiego, czy jest to muzułmańskiego, czy Arabia Saudyjska, czy jest to Iran, czy jest to Turcja. Więc mamy, więc od lat właściwie 70 paru mamy nieustanny kocioł na tym obszarze i do tego obszaru na różne sposoby próbowały ingerować mocarstwa. Najpierw próbowali kontynuować swoją rolę Francuzi i Brytyjczycy. Dostali po łapach od Amerykanów, którzy dogadali się znakomicie z Sowietami. Tak jest, w sprawie kanału Suezkiego. I stał się to obszar rywalizacji amerykańsko-sowieckiej. W ostatnim czasie tam się pojawili raczej Chińczycy. Rosjanie są wypierani. Myślę, że klęska Asada w Syrii była tego takim bardzo widocznym przykładem. No Rosjanie jeszcze gdzieś tam zachowali cień wpływu w Libii, ale bardzo niewielkie i właściwie są wypchnięci. Pojawiają się Chińczycy. Natomiast ten cały obszar, ja już oddam głos pani Magdzie, bo
ale to
nie
dopiero
będę
początek,
mądrzeć,
nie, ale to bardzo, ale że tak powiem,
moje wrażenie jest takie, tak, że cały ten obszar od przynajmniej wojny sześciodniowej 1967 roku pozostawał w takiej chwili równowadze permanentnego konfliktu, ale konfliktu o dość ograniczonym zasięgu. I nagle pojawia się Donald Trump w zeszłym roku już, w czasie tego pierwszych nalotów na Iran i przewraca stolik. Nagle wchodzi mocarstwo, nie kupując sobie życzliwość, sprzedając broń, czołgi, wysyłając tak zwanych instruktorów wojskowych, tylko wchodzi mocarstwo w butach i mówi, zrobimy tu porządek. Po czym okazuje się, że dostaje po łapach jeszcze bardziej niż Francuzi i Brytyjczycy nad kanałem Suezkim i to nie od innych mocarstw, tylko od lokalnego przeciwnika, formalnie dużo słabszego. I tu się pojawia to pytanie, no mamy ten atak na Iran. Dlaczego on nastąpił, pani Magdo?
No, i że tak powiem, w takim wprowadzeniu moglibyśmy się w takim razie wrócić do koncepcji podejścia transakcyjnego. O, ja bym podeszła do tego w ten sposób, transakcyjnego i oczywiście roli Izraela, bo próba odpowiedzi na pytania, dlaczego do ataku doszło, to z jednej strony przyciągająca i przedłużająca się kampania wojenna, bo przed chwilą mówiliśmy o Strefie Gazy, bo oczywiście Benjamina Netanyahu, który musi prowadzić wojnę i wojnę, która na pewno była wygodna dla strony izraelskiej i myślę, że mimo wszystko administracja amerykańska, nie chcę powiedzieć, że została podpuszczona, ale z jakiegoś powodu większość specjalistów od Iranu straciła pracę albo odeszła z pracy. Wiemy to.
Ale oni tę pracę stracili przed.
No w trakcie doradzali tak, żeby jednak nie atakować prawdopodobnie tego Iranu. Kwestia odporności kulturowej, kwestia odporności informacyjnej, kwestia budowy reżimu. Wielokrotnie żeśmy też rozmawiali na te tematy. Powoduje to, że no właśnie, administracja amerykańska z jednej strony się możemy podchodzić do tego tak, nie przygotowali się, ale i tak zaatakowali. Więc co zyskali? To pokazali, że użyją siły, że będą używać ciężkiego sprzętu, że chcą mieć pełną kontrolę nad cieśniną Ormuz.
No ale chcieć,
to nie móc i dlatego też z jednej strony Irańczycy mówią, że to oni wygrali tę kampanię, administracja amerykańska mówi, że to oni wygrali tę kampanię tak na dobrą sprawę i chodziło o to, żeby zaprzestać tą wojnę gospodarczą, chodzi o te uziemione statki oczywiście w cieśninie, nie daj Boże kwestia cieśniny Bab el-Mandab, I tutaj coś, to też wielokrotnie było w kanale opisywane. Więc czy, dlaczego, może tak, po ponad 100 dniach, dlaczego, pytanie, dlaczego zaatakowali, schodzi już na jeszcze dalszy plan, trochę tak jak układ Sykes-Picot, bo to już zaatakowali. Kwestia jest tego, czy my jesteśmy w stanie wrócić do stanu przed, kiedy Królestwo Arabii Saudyjskiej, nie. No nie, dogadywało się z Irańczykami. Nie. Czy będziemy dalej pamiętać, że Dubaj, Kraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraina szczęśliwości, ministra do spraw szczęśliwości w Emiratach.
Przestała być.
Przestała być. Wszystko się
to
zmieniło.
Do Senewrati, jak mówią
nasi drodzy sąsiedzi. Do Senewrati, oczywiście. I nie ma takiej możliwości.
I co się nam wyłania?
No i wyłania się też gigantyczny sojusz. Sojusz, który po raz pierwszy spowodował to, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, ale chyba po raz pierwszy, kraje arabskie, bogate kraje Zatoki i nie tylko, w końcu wrzuciły pieniądze do jednego worka. To znaczy stwierdziły, że wspólny budżet obronny jest dobrym pomysłem, że gwarancje amerykańskie im nic nie dadzą, bo i tak byli atakowani. Czy jest zastosowanie i dalej jest sens posiadania baz amerykańskich na ich terytorium, skoro to im nic nie daje? Gdzie gwarancje sojusznicze? Okazało się, że transakcyjność jest najważniejsza. To oznacza, że może wrócić warto do swoich bliższych kulturowo sąsiadów w Afryce Północnej i budować sojusze tutaj. I tu widzimy Egipt, Libia cały czas jest jednak mimo wszystko polem walki politycznej z wypychaniem rosyjskim.
Jest podzielona.
Znaczy z jednej strony podzielona, ale po raz pierwszy w historii, w ostatnim czasie, bodajże w kwietniu, zostały skończone manewry Afrikomu, które po raz pierwszy odbyły się też w Libii, gdzie dwa zwaśnione rządy razem prowadziły działania wojenne. I próbę. Po raz pierwszy uzgodniono znaczy budżet libijski. Działania w ramach ćwiczeń wojennych. I gdzie wiemy, że dalej są tam Rosjanie, ale to nie tylko Emiratczycy tam są, Saudyjczycy, Rosjanie, Turcy, Francuzi, Włosi. Natomiast zorientowano się po tych nieudanych gwarancjach amerykańskich, że optyka musi być niemocno zmienna. Ona musi się absolutnie zmienić. Więc bogate kraje Zatoki, ich spotkań nagle się bardzo namnożyło. Wyjazdy króla Mohameda bin Salmana do Kataru, Kuwejt, Bahrajn, Oman. Nawet Pakistan na tym zyskał, będąc nie tylko mediatorem, ale pokazał, że bez Kataru nie będzie dyskutował.
Pakistan w ogóle jest chyba największym wygranym. To z dwóch powodów.
Nie kraj arabski, szanowni państwo. To nie są Arabowie, tak na wszelki wypadek.
Bo Pakistan jest super wygrany tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, pogłębił się i wydaje się, że w tej chwili zaczyna być jedną z gwarancji bezpieczeństwa sojusz saudyjsko-pakistański.
No właśnie.
Przypominam, że Pakistan zagwarantował parasol atomowy dla Arabii Saudyjskiej.
No
to jest kompletnie coś nowego. My mówimy o parasolu atomowym amerykańskim nad nami, tymczasem nad krajami właśnie Zatoki parasol atomowy rozpostarł Pakistan. I to jest coś zupełnie nowego. I Pakistan się okazał jedynym krajem, który jest w stanie doprowadzić Donalda Trumpa i kolegę Hatamiego Juniora do stołu negocjacji i może nie wymusić, ale skłonić obie strony do pewnych ustępstw. Bo tutaj wspomniała Pani o cieśninie. Otóż tu się zdarzyły dwie rzeczy kluczowe. Po pierwsze, z tego układu pokojowego, który oczywiście podpisywał Trump, tylko raczej memorandum takiego, czyli zapisu intencji, tak. Wynikają dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, że przez 60 dni ma być bezpłatna żegluga cieśniną
Zobaczymy, co będzie.
A potem, jak można się domyślać, jest niezapisana wprost, ale domyślnie zgoda na to, żeby w cieśninie Ormus Iran i być może Oman pobierały opłatę za przepływanie statków. To jest rewolucja kopernikańska w skali globalnej, bo właśnie mówi Pani o cieśninie Babel-Mandab. No, nie ma żadnego powodu, żeby kraje leżące przy cieśninie Babel-Mandab nie zrobiły tego samego.
Dokładnie.
To nie ma powodu, żeby Rozumiesz, w innych cieśninach.
Tak jest. Nie? Tak samo, no nie, nie. No, ja rozumiem, że Singapur na spółkę z Malezją to będzie tak. Trudne, ale możliwe. Za chwilę w cieśninie Malaka będzie Malaka, pobierał myto. No dobrze, no tylko,
ale
tylko wracamy
pomysł.
Do średniowiecza, gdzie tak. W każdym mieście był obowiązek składu i pobierano właśnie cła i myta. No, Donald Trump powiedział, że cło jest jego ulubionym słowem. Nie jestem przekonany, czy chodziło o te cła w cieśninie Ormus, ale jeżeli Amerykanie się na to zgodzą, a wygląda na to, że się na to godzą, to przewracamy cały światowy porządek, cały ład światowego handlu.
Absolutnie. Jeszcze pomysł irański był taki, że nie będą pobierać podatków, natomiast wprowadzą podatek ekologiczny. I to jest bardzo ciekawe. Podatek ekologiczny w związku z wytwarzaniem dwutlenku węgla również. Przy przeprawach, więc powiem tak, myślę, że jeszcze kilka odsłon zobaczymy, bo to, co zostało też podpisane, jest to pewien punkt wyjścia, to są początkowe deklaracje i proszę zauważyć, to, co zostało na początku podpisane, bodajże w poniedziałek albo wtorek, zostało podpisane elektronicznie. W środę w zeszłym tygodniu zobaczyliśmy pierwszą odsłonę, 14 punktów, ale z nich tak wynikało, że w zasadzie kartą przetargową, też Państwo piszecie, jest Liban. Następnego dnia Irańczycy zamknęli cieśninę Ormus, bo Izrael dalej atakuje Liban. Więc kwestia też jest taka, czy faktycznie Stany Zjednoczone będą dźwignią na Izrael, żeby zahamował się za atakami libańskimi. Natomiast wracając do tej kwestii transakcyjności, mamy absolutną zmianę. Nie wiem, czy to jest to memorandum budapesztańskie, gwarancja Pakistanu.
Obawiam się, że jest to dużo poważniejsze.
Dużo poważniejsze, natomiast absolutna zmiana paradygmatu bezpieczeństwa z perspektywy i krajów arabskich, i muzułmańskich szerzej.
I szczególnie Izraela,
Izraela również.
Bo Izrael swoje bezpieczeństwo budował na tym, że on jest jedynym krajem w tym regionie, który ma bombę atomową. Na to przychodzą Saudyjczycy i mówią, haha, nasi koledzy też mają i w razie czego rzucą.
I to, co jest bardzo niebezpieczne, to właśnie, co jest publikowane przez samego Donalda Trumpa, na zasadzie jesteśmy najważniejszym krajem. To, co powiemy, ma być wykonane. Ja nie wiem i teraz, czy to traktować z perspektywy narracji dla Izraela, okej, uważajcie, bo zawsze możemy, że tak powiem, wspomaganie tutaj, szczególnie to militarne i uzbrojenie cofnąć, natomiast oczywiście to jest zabawa, to jest gra i ja bym daleko aż w to tak nie szła. Natomiast relacja saudyjska niezwykle się związała z pakistańską i to jest absolutnie coś, co przez myślę najbliższe miesiące, jak nie lata, będziemy analizować, bo Pakistańczycy są w tej samej trajektorii. Oni też doskonale wiedzą, jakie są zagrożenia. Oni zdają sobie sprawę, że Rosjanie już nie są tym, który tam rozdaje karty, ale są nim Chińczycy. A to Chińczycy budują największe porty w Pakistanie, ale też Królestwo Arabii Saudyjskiej jest na właśnie tej na krótkiej linii pasa inicjatywy i szlaku. To właśnie Chińczycy zaczęli budowę tego takiego podstawowego soft power. Zaczęli od sieci Kin IMAX, tak? Była rewolucja, kobiety, mężczyźni w jednej sali, co to będzie. Ale nikt się nie zastanawiał, kto faktycznie da know-how. To dali Chińczycy. Patrząc z perspektywy właśnie parasola ochronnego na perspektywę aktywności chińskiej i przechodząc dalej do Afryki Północnej, tam też sojusze arabsko-muzułmańskie są nie na rękę Chińczykom, bo to oni mają porty w Algierii, to oni aktywnie działają w Tunezji, to oni wspierają też budowę, tak samo jak Rosjanie, zresztą budowę elektrowni atomowej w Egipcie. To oni chcą być w Libii, również w obszarze nie tylko odsalania wody, wydobywania gazu łupkowego, ziem metali rzadkich. Oni wszystko, że tak powiem, to się kręci wokół tej transakcyjności, więc widzimy, że to się robi też niebezpieczne dla Chińczyków, więc to, czy oni będą pobierać i ile będą pobierać, to ma uspokoić nasze rynki i nas, za ile zatankujemy jutro paliwo. I to jest takie trochę sprowadzanie znowu tematu do poziomu tankowania, tak? No tak, to jest ważne.
No, nie, no tak, no, tak
najważniejsze.
Się toczy, tak się toczy.
Oczywiście.
Życie, no, jak tak rozumiem, tylko o to powinny być toczone wojny.
Tylko, tak, żeby było jak. To zwróćcie Państwo uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest fakt, że w tym memorandum de facto Amerykanie podpisują dokument kapitulacyjny, tak. Bo zobowiązują się do odbudowy Iranu, co w tłumaczeniu na język polski oznacza reparację w wysokości 300 miliardów dolarów.
Dokładnie.
Więc.
A użyłeś słowa reparacje?
Tak.
Ja zrozumiałem, no tak. Że te.
Nie,
że te
bo Iran, się... Iran żądał reparacji.
Reparacji wojennych, tak.
Więc reparacje nazwano pomocą rozwojową, oczywiście, ale.
Trochę inaczej
de facto
brzmi,
sprowadza
ale...
się
ale
do tego to samego.
Są, to są dodatkowe, to nie są zamrożone aktywa.
Nie. Aktywa odmrażamy od razu. To...
Dodatkowe odbudowanie to tego, co zostało mają zbombardowane.
Mają zainwestować 300 miliardów dolarów w odbudowę Iranu. Więc, przepraszam bardzo, no, kontrybucję płaci ten, kto przegrał.
No, oczywiście.
Krótko mówiąc. I zdaje się, Donald Trump się zorientował, że to już, tak. Że to już się nie da w klasycznym dla niego sposób ściemnić, że wygrał wojnę, bo każdy gołym okiem widzi, że jej nie wygrał. Tylko proszę zwrócić uwagę na drugą sprawę, mianowicie na potworną erozję pozycji Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie, wszyscy byliśmy przekonani o tym, trzymają mieli podobno na krótkiej smyczy, w cudzysłowie, trzymać Ukrainę. Jak Amerykanie przestaną Ukrainę popierać, to w 3 dni przegra wojnę. Wycofali się i co?
Nic się takiego
Ukraina sobie radzi równie dobrze albo i lepiej niż w tym czasie, bo nie ma politycznych uwarunkowań użycia swojej broni. Oczywiście Europejczycy płacą tu ogromne pieniądze i tak dalej, ale bez Stanów Zjednoczonych Ukraina sobie radzi. Stany Zjednoczone miały gwarantować pokój i prosperity dla krajów Zatoki Perskiej. Kraje Zatoki Perskiej, myślę, że na długo, a może i na zawsze, straciły pozycję bezpiecznego azylu.
Tak?
Nieruchomości w Dubaju, w Dosze i tak dalej potaniały w tej chwili 2-3-krotnie. Ci, którzy zainwestowali tam pieniądze w swoje nieruchomości, ciężko stracili i oczywiście nikt z tych dżentelmenów, poza oczywiście ludźmi, którzy mają brudne pieniądze, powiedzmy, nie będzie się rwał, żeby jechać w region, inwestować w regionie, gdzie nie będzie, on nie wie, czy za chwilę będzie mógł z tego regionu wyjechać fizycznie, prawda?
No tak, bo samolot nie wystartuje.
Samolot nie wystartuje, albo spadną jakieś bomby. Bazy amerykańskie okazały się zamiast gwarancji bezpieczeństwa, okazały się być czynnikami ryzyka, bo ostrzeliwano te kraje, gdzie były
agresje. Oczywiście.
W wypadku Arabii Saudyjskiej, która chyba, bo tutaj są dwie różne wersje, ale były również przecieki, że Mohamed Ibn Salman publicznie nawoływał do pokoju, a jednocześnie podburzał Trumpa do uderzenia na Iran.
Tak.
Arabia Saudyjska się zorientowała, że za chwilę zostanie sam na sam z Iranem, bo Amerykanie podpiszą pokój
i co dalej? Tak.
I co dalej? I nie wycofają stamtąd za moment.
No tak jak chcą się wycofać. Z Pakistanem.
Zgadza się, tak.
W Izraelu to samo, no, że Izrael nagle zostanie sam, prawda? Przy czym pewnie sobie poradzi, ale też będzie musiało nastąpić jakieś przebiegunowanie. Wszyscy zabiegają w tej chwili o wsparcie Turcji, która wydaje się być najstabilniejszym elementem tej układanki.
Turcja tu padła, to tak. Właśnie.
No nie pierwsza, ale,
znaczy w tej
ale Turcja wydaje się być w tej chwili najstabilniejszym elementem tej całej układanki. No ale prezydent Erdogan to jest polityk, jak słusznie zauważyłeś, dość podobny nawet wizualnie w tej chwili do Donalda Trumpa, więc można się różnych rzeczy spodziewać, tak? To, więc krótko mówiąc, ja mam takie odczucie i dlatego pytałem pani Magdo o pokój na tym szerszym Bliskim Wschodzie. Ja mam poczucie, że po prostu gromada dżentelmenów siedzi na beczce prochu, pali cygara i jeszcze przerzuca się zapaloną zapalniczką.
Tak, to znaczy, że pokoju nie będzie. Nie będzie. Nie będzie, będą kolejne układy, kolejne sojusze, natomiast one mimo wszystko będą krótkotrwałe w zależności od rozwoju sytuacji. A ta sytuacja, jak widać, może się bardzo szybko zmienić. Szczególnie jeśli chodzi o zaangażowanie chociażby Izraela w Libanie. I ja też dalej, w mojej opinii, nawet chwilowe zawieszenie broni, no przecież wiemy, że nie ma tego zawieszenia broni, tak? Że tak paradoksalnie, przecież dalej Liban jest w ogniu. Cały czas dochodzi do ostrzałów i nie tylko. Widzieliście też pewnie Państwo to wysadzanie mostów, kwestia co zrobić z tą ilością ludzi, która już ponad milion ludzi z wysiedlonych musiała emigrować. Więc znowu to też stają się problemy tego bliskiego, dalekiego wschodu, jakbyśmy nie nazywali tych skonfliktowanych krajów, w których, tak jak ustaliśmy, niestety pokoju nie będzie, są też naszym problemem europejskim. Turcja ma trochę inną optykę, tak? Bo jest trochę bliżej, z jednej strony też leży w Azji, ale ona bardziej patrzy na Syrię. Na Syrię, która może zostać wykorzystana i mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, że to przerzuci się ta rola na Syrię, żeby to ona uporządkowała Libian i spróbowała zagrać tutaj jakiekolwiek skrzypce. Nie wiemy, prezydent Sharan, jak krótkiej linii jest z Rosjanami, bo wiemy, że się z nimi też dogaduje. I ale czego chce z Amerykanami też. Więc jak on jest tu rozgrywany, czy może on rozgrywa? Wydaje mi się, że to są takie te długie cienie, które obserwujemy na tej szachownicy rywalizacji mocarstw, bo o tym jest na razie cicho. Tak samo jak o Iraku. Proszę zobaczyć, no przecież też nie słyszymy na razie o Iraku. Ale to też są te problemy, które będą powodować i generować kolejną definicję pokoju, czy on będzie, czy on nie będzie.
Irak też dostał potężny cios, bo pamiętajmy, że wszystkie kraje tego regionu, poza tym, że nieruchomości w Dubaju straciły na atrakcyjności, to wszystkie te kraje mają tak naprawdę kompletnie zablokowane drogi eksportowe swoich produktów. Nie tylko ropy, bo one produkowały ogromną część siarki i różnych rzeczy. No to tak. Wszyscy już to wiemy, nie ma co powtarzać, ale i Irak właściwie w tej chwili ma taką sytuację, że albo się dogada z Kurdami, i przez terytoria kurdyjskie są poprowadzone rurociągi.
Tam jest wszystko przygotowane praktycznie, tak, prawda?
Które mogą dotrzeć do Turcji na Morze Śródziemne, ale do tej pory wszystko eksportowano przez Basrę.
Tak.
Nie dogadując się z Kurdami, Kurdowie są w stanie wystawić rachunek. No ale właśnie, tak. Problem kurdyjski to jest coś, co mi trochę przypomina historię Polski w XIX wieku. No, Kurdowie są takimi Polakami tego regionu, podzielonymi pomiędzy trzy największe państwa i cementującymi ich współpracę. No, był ten pomysł przecież Donalda Trumpa na początku wojny, że zorganizujemy rewolucję kurdyjską w Iranie. To oczywiście spotkało się z głęboko entuzjastycznym przyjęciem w Turcji. Podejrzewam, że tutaj turecki sprzeciw był dość kluczowy dla porzucenia tej myśli o kurdyjskiej Irredencie. Tak. I Kurdowie również stanowią 1/3 tak naprawdę Iraku.
Zgadza się.
Więc też oni za chwilę zaczną stawiać warunki, ale zderzą się z Turcją.
Tak, więc tutaj to są wszystko za te zależności, prawda?
Ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze za...
Tak, pan Andrzej Spiły tutaj bardzo ciekawie zauważył. Nie, że gwarantem pokoju w Europie jest Ukraina, a nie USA. To tak w kontekście tego.
Wrócimy do pytań, ale chciałbym jeszcze wrócić, jeśli pani pozwoli, do Syrii, tak? Bo jak sobie ten...
Nowy prezydent, tak?
Radzi, bo wydawałoby się, że...
Ja bym zaryzykowała, że dobrze sobie radzi. Że bardzo dobrze sobie radzi, dlatego że skonsolidował milicje, różnego rodzaju oddziały paramilitarne w ramach jednego wojska syryjskiego.
Życie jest spokojniejsze i bezpieczniejsze.
Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Są doniesienia dziennikarzy, głównie niezależnych, oczywiście z Europy, bo oni musieli też emigrować, że dochodzi do samosądów. To znaczy, że nie wszyscy są, szczególnie ci, którzy są fundamentalistami i ekstremistami, którzy musieli i zostali złożyli broń pod prezydentem Syrii, że nie wszyscy są posłuszni i dokonują przedgwałtów na jazydkach. Czyli dalej kontynuują wizję tak zwanego państwa islamskiego, że dziewczyny są porywane, że najwięcej powstała specjalna komisja, która ma raportować właśnie kwestie gwałtów już wojennych, ale dokonywanych przez wojska syryjskie. To jest, nikt o tym nie wie, wszyscy o tym mówią, tak? Natomiast to w żaden sposób nie wpływa na to, że on sobie radzi bardzo dobrze, bo to są problemy społeczne ludzi na miejscu żyjących, funkcjonujących. Uniwersytety działają, szkoły działają, dzieciaki poszły do szkoły, zdają egzaminy, można iść do sklepu, Damaszek funkcjonuje normalnie, Palmira zaczyna funkcjonować normalnie, ale też dlatego, choć albo i tak samo jak Aleppo, żeby to były bastiony w rękach poszczególnych oddziałów, np. HTS-u, albo właśnie tych tak zwanych milicji, które były traktowane jako organizacje terrorystyczne. A teraz mamy wszystkich w jednej barwie. I dlatego nam się wydaje, że ta optyka jest no taka, że jest w porządku, poza tym został przyjęty na salony, jest, nie chcę sugerować stwierdzenia, wytrawnym politykiem, ale on przesiedział część swojego życia w więzieniu i rozmowa z byłym szefem CIA to pokazała, że zobacz, nawet były więzień może zostać i siedzieć w Pentagonie na rozmowie z byłym szefem CIA, tak? To są te takie polityczno-dyplomatyczne kwestie, które pokazują społeczeństwu syryjskiemu, że nie do końca ma wyjście. To teraz musi tak wyglądać, bo ale on jest silny.
Prezydent trochę mi przypomina to, co pani mówi, opowieść o nieżyjącym już legendarnym przywódcy palestyńskim Arafacie.
Arafacie, tak. Dokładnie. Tak.
Też salon, trafił na salon i był przez wszystkich traktowany jako...
Zaczął tak. Jako terrorysta.
Ten, no tak. Który może no tak. Być tak, człowiekiem tak. Pokoju, a zaczynał jako bandyta. No.
Tak, a on ma takie, że tak powiem, takie doświadczenie, że nikt mu nie dawał na początku szansy, ale kwestia, proszę pamiętać, kwestia siły, kwestia poparcia właśnie tych organizacji paramilitarnych jest absolutnie tutaj priorytetowa i to... I pewnego arabskiego nepotyzmu, o którym się nie mówi. Przecież on obstawił całą w zasadzie funkcjonowania administracji syryjskiej swoją rodziną. Później ich ściągnął z tych górnych stanowisk, żeby nie było widać, że to brat, tutaj szef służby zdrowia, różnego rodzaju tego historie. Ale ten nepotyzm arabski, on definiuje, nie chcę powiedzieć, że definiuje stabilność kraju, ale pokazuje, że my traktujemy nawet kraj, który... jest znowu autorytarny i staje się reżimem jako ten, który jest spokojny, bezpieczny, stabilny. Czy jest lepiej? No na pewno ludziom żyje się lepiej niż za Baszara, przynajmniej na tym etapie. Ale jak będzie za 10 lat, tego nie wiemy.
A jeśli chodzi o sytuację w Libii?
Jeszcze inna historia. Według mnie to jest teraz taka ta kwestia tego piku, który pokazuje, że kwestia zmniejszonej aktywności rosyjskiej wpływa na to, że te dwa rządy zaczynają chociażby poprzez stworzenie wspólnego budżetu obronnego ze sobą współpracować. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj Amerykanie. Amerykanie, którzy też pojawili się w Syrcie. Syrta, która była bastionem właśnie rewolucyjnym, związanym z Muammarem Kaddafim. Zaczynają inwestować, wchodzą w teren inwestycji głównie związanych nie tylko z ropą, ale z budową portów. I to jest coś, co jest bardzo, bardzo ciekawe z tej perspektywy. Natomiast Libijczycy... Nie chcę powiedzieć, że żyje im się lepiej bez gigantycznego nakładu na infrastrukturę. Odbudowanie i z całej infrastruktury krytycznej jest to bardzo powolny proces, ale on jest odbudowany przez Chińczyków i przez Turków ze wsparciem saudyjskim i emirackim. Więc to się dzieje. Widać, że miasta, które nie istniały, znów stają się żyjącymi, tętniącymi życiem nawet w nocy, miastami pełnymi ludzi. To jest coś, co daje nadzieję, natomiast nie ryzykowałabym stwierdzenia, że będzie to trwało długo. Natomiast aktywność krajów, bogatych krajów Zatoki w Afryce Północnej, w tym Libii, pokazuje, że może to jest jakieś światło w tunelu, no bo jak oni się ze sobą dogadają, to nie będzie przestrzeni na to, żeby znowu organizacje terrorystyczne tam weszły. Natomiast oczywiście dalej ten nepotyzm marszałka Khalify Haftara i wszystkich...
Jaki nepotyzm? Nie, wiadomo, że ufa
nie mam lepszego
rodzinie,
słowa. No właśnie, no nie mam lepszego ale słowa, ale tak? To takie pejoratywne, tak?
W tym regionie nie ma,
nie ma innej opcji.
No nie ma, ale to w ogóle nieporównywalne. No w tym regionie istnieje pojęcie wielkiej rodziny, i wiadomo, że zaufanie się ma do krewnych i tego swojego szerokiego rodu. I to jest od Kirgistanu przez Kaukaz aż po Libię i Maroko. No.
Absolutnie tak, czy nazwiemy to ummą, czy wielką la familią. To chodzi o to, że oczywiście w ręce swojej rodziny oddajemy siły zbrojne.
Ja to pani sięgnęła do Włoch, tak?
No, La Familia, Śródziemnomorze, oczywiście, no, tak? A te relacje libijsko-włoskie, one też są bardzo ważne.
No właśnie.
Bo to właśnie Włosi też bardzo patrzą i bardzo też wspierają coraz więcej instytucji libijskich właśnie w kontekście przepływów migracyjnych. Właśnie przez to, żeby Libijczycy nauczyli się pewnych mechanizmów, bo oni nie mają tego know-how. Po raz pierwszy słyszałam o delegacjach i wizytach, które odbywały się właśnie w Libii w obszarze więzień, czyli jednostek penitencjarnych. Żeby zobaczyć, jak wyglądają więzienia libijskie. Dawno czegoś takiego nie było. Więc ja traktuję to jako takie małe prześwity optymizmu, który jeżeli będzie dodatkowo oczywiście wsparty finansami, które Libia z jednej strony ma, ale jeżeli wyprze stronę rosyjską, to wydaje mi się, i to też już widać, nawet zaryzykowała stwierdzenie boomem turystycznym. No i, państwo, i to już jest no, coś...
Panie, czy państwo chcą mi powiedzieć, czy powiedzieć nam wszystkim tutaj, że ta obecność rosyjska nie była czynnikiem stabilizującym tam?
Nie, no wręcz odwrotnie. To wszędzie.
No właśnie, no stabilizującym na pewien moment, aha, na pewien moment jednego rządu tak, ale już drugiego nie, bo to zależy po której stronie. Rosjanie znajdują się tylko we wschodniej stronie Libii i są aktywni na południu. Więc czy oni się nazywają Afrika Korps czy Grupa Wagnera, oni byli bardzo aktywni w Libii, ale obecnie, szczególnie po tym, co wydarzyło się w Mali i po tym sojuszu właśnie i tym, co nastąpiło, czyli wypchnięciu Rosjan z tej części Afryki, okazało się, że oni musieli się przesunąć z powrotem do Libii, ale tu już Libia ich nie wita tak z otwartymi rękoma, bo pojawili się Amerykanie.
No tak,
ale to jest może być krótkoterminowe.
No nie, Rosjanie nie mają oferty za bardzo.
Żadnej. Krótkoterminowe
zresztą to
oferty.
Widać i w Sudanie, gdzie też wysadzili w powietrze kruchy, ale tak. Pokój. Widać w Libii. Są w tej chwili wypychani przez Mali bardzo intensywnie, tak. Więc no, oni. To jest pośredni efekt wojny na Ukrainie i tego, że Rosja nie jest w stanie dywersyfikować środków i uwagi również politycznej na wiele na kierunków, bo skupia się na tym jednym kierunku ukraińskim. Zresztą widać, że Rosjanie no, też nie są w stanie w żaden sposób zaingerować w konflikt na Zatoce Perskiej. Tak, niby sojusznik Iranu. Tutaj ktoś z Państwa w pewnym momencie, ktoś z Państwa mówi, że, no, że atak na Iran był osłabiał Rosję. No nie osłabiał Rosji, bo Rosjanie to, co było z Iranu do pozyskania, to pozyskali technologię dronową.
Oczywiście.
Rozwinęli u siebie
właśnie, tak.
I z głowy. Natomiast to, jak Iran się obronił, to jest rzeczywiście, no to jest coś, co pewnie wymagałoby bardzo intensywnych studiów, głównie specjalistów od wojskowości, tak. Od może nawet bardziej od odporności kraju, bo to nie jest tylko kwestia wojska, ale kwestia zachowania struktury społecznej, struktury obronnej, właściwie nienaruszonej mimo potężnych ataków amerykańskich.
I braku wyjścia ludzi na ulicę, tego czego sugerowali i podejrzewali Amerykanie, tak?
Tysiącach zabitych, to już...
No ale to też mit, etos Karbali, to możecie Państwo poczytać, ale na chwilę wracając do tej Libii, tej optyce etos Karbali, tego męczeństwa w pewnym sensie, to jest ta odporność kulturowa. Nie chcę ją nazywać religijną, bardziej kulturową.
To proszę
ta odporność...
U nas w popkulturze Karbala funkcjonuje jako... No takie bohaterstwo tam żołnierzy
no, to zupełnie trochę
inne. Mówię o kontekście religijnym, tak? Chodzi o spuściznę, o podziale na sunnitów i szyitów. Szyici to z Karbali. W Karbali znajduje się sanktuarium. Więc tutaj tak, absolutnie to nie chodzi absolutnie tutaj o to, co wydarzyło się w Karbali przy aktywności.
W XX wieku Karbali
Tak, absolutnie to nie są te czasy. Tak.
Jak się mówimy,
no, ale zobaczcie, pamiętać o tym. Tak, ale zobaczcie Państwo, jak musimy się daleko cofnąć też, w historię i zrozumienie kwestii społeczno-kulturowych, żeby zrozumieć, czym jest odporność kulturowa, społeczna i że w dzisiejszym, w 2026 roku ona dalej ma znaczenie i ona może być fundamentem budowania odporności kraju. I to jest niezwykłe, tylko z tymi Rosjanami, żebym też nie zapomniała. Bo gdybyśmy się tutaj spotkali do 2023 roku, to Rosjanie byli czynnikiem stabilizującym Libię, bo to oni wypędzali terrorystów, ale mamy 26 rok i już Bashara el-Assada, i to jest bardzo ważne, nie ma w Syrii. Te komponenty i kontyngenty, które przepłynęły rosyjskie z Syrii do Libii przez stronę egipską, one też Libijczykom już miały czas pokazać, czy będą wspomagać, czy będą odbudowywać, czy będą zaangażowane. A one sobie zrobiły takie kopiuj wklej, zbudowały swoje małe obszary, zamknięte, bardzo homogeniczne. Ludzie nic nie wiedzą o tych obszarach, gdzie są Rosjanie. Oni nie są w żaden sposób aktywni. Nikt nie wie, co oni tam robią. Wiadomo, że tam te kwestie wojskowości, tajne bazy, no to one się pojawiają. Z informacji tych, o których możecie Państwo też przeczytać, 3-4 wojskowe bazy rosyjskie na wschodzie Libii się znajdują. One są też solą oczywiście w oku Egiptu, bo każdy wolałby wiedzieć, co jednak tam się, co tam się dzieje. A Egipt też patrzy na Libię z perspektywy terytorium, złóż, rzeki podziemnej, o której tutaj ktoś z Państwa pisze, do tego jeszcze dojdziemy.
Ale podziemna to woda.
Tak, rzeka podziemna, woda słodka, woda pitna, więc o tym, czyli o koncepcie The Great Man River, to jeszcze Państwu opowiem, tak jak będziemy przy okazji pytań, ale to oni, ludzie zapamiętali, że to oni pomogli feldmarszałkowi Khalifie Haftarowi wypędzić terrorystów. I do tego momentu mieli dobrą opinię i byli buforem stabilizującym. Od tego momentu, w ciągu ostatnich 2-3 lat, tutaj pamięć, mimo że jest bardzo odległa, to idziemy dalej, tak? Oczy mamy do przodu, patrzymy do przodu. No nic się nie wydarzyło tak spektakularnego podczas tych 3 lat.
Piękne powiedzenie, żeby oczy mamy do przodu.
To mamy do przodu, tak?
W kontekście nawet patrzymy, tego sprawy z Ukrainą.
To już boję się iść dalej w tym kierunku. Patrzymy, tak, do przodu, no w tył, tak, głęboko w siebie, tak a propos dżihadu, który się prowadzi, tak i dzisiaj informacyjnego, tak? Walka ze swoimi słabościami, ale też ludziom pokazała, że jak długo mogą walczyć ze swoimi słabościami i że Rosjanie im w niczym nie pomogą. Mogą podjudzać, mogą dozbrajać. Cały czas walki uliczne, cały czas milicje, które miały pieniądze, no właśnie z której strony, wpływanie na media narodowe, czy chociażby właśnie syn zabity w tym roku, przecież Sejf, syn Muammara Kaddafiego, Sejf, który po powrocie z Moskwy pojawił się jak swój ojciec, ubrany w szaty tuareskie wręcz, który chciał się pojawić jako ten wrócił syn swojego ojca, tak? Będę kontynuował linię Kaddafiego. No nie, zabito go. To był pomysł rosyjski, stworzenie jego strony internetowej na mediach społecznościowych. To była świetna szkoła rosyjska grania i wykorzystywania tych aspektów wojny informacyjnej i kognitywnej, jakbyśmy jej nie nazwali. Rosjanie wiedzą, jak to robić. Zagrali na podstawowych emocjach, ale proszę pamiętać, Arabowie, czy Libijczycy, czy Irakijczycy. Nie chodzi o to, że to jest resentyment dyktatury w samej w sobie i pamięć za Muammarem Kaddafim. Nie, pamięć za bezpieczeństwem, która towarzyszyła dyktaturze albo reżimowi Muammara Kaddafiego, bo oni to porównują w takiej kategorii. Wtedy do nas strzelali, wtedy do nas nie strzelali, a teraz strzelali. Wtedy mogliśmy, a teraz nie możemy. To jest bardzo zero-jedynkowe.
A poza tym politycy, mam wrażenie, pamiętają, jak nieskuteczny był rosyjski parasol nad Basharem el-Assadem.
Właśnie.
Jak nieskuteczne były rosyjskie wysiłki, które na przykład miały powstrzymać Tuaregów w Mali. Więc sojusznik, który ma wymagania, wystawia rachunek polityczny, ma mało pieniędzy, jeszcze się okazuje nieskuteczny, no to po jakiego diabła nam taki sojusznik, przepraszam. No.
A jeszcze chciałem.
Sojusznik amerykański przejmie trochę kasy.
Ale jak już pani jest tutaj i mamy ten temat, no to przesuńmy się jeszcze na wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, w stronę Gibraltaru i Maroko.
Tam się też bardzo dużo
dzieje. To jest oaza stabilności.
No więc właśnie.
Ale gigantycznej aktywności, wzmożonej aktywności amerykańskiej. W ostatnim czasie. Proszę, popatrzcie Państwo.
Nie tylko w ostatnim czasie,
ale też oczywiście tutaj porozumienia abrahamowe, to Maroko je podpisało pierwsze, ale w ostatnim czasie też obszar bardzo dużego zaangażowania izraelskiego. w Maroku. Proszę pamiętać, że Algieria i Maroko do dnia dzisiejszego ma zamkniętą granicę. Natomiast w Maroku coraz więcej pojawia się społeczności izraelskiej, która staje się nowymi osadnikami. I to jest bardzo ciekawe.
Jest tolerowana tam?
Nie wiem, czy ma inną... Czy jest tolerowana?
No, nie, no więcej. No, no, nie, nie przecież ma... jest współpraca w przemysłu zbrojeniowy.
Oczywiście, to jest konsekwencja król, tych porozumień.
Król Muhammad jest rzeczywiście no, postacią taką, która to Maroko ustabilizowała w stopniu nieporównywalnym do całej reszty północnej Afryki.
Jest stabilne, znaczy, utrzymało się.
Jest to świetną drużynę piłkarską, skoro mamy mistrzostwo.
I niezłe stadiony, prawda?
No tak, nie, zresztą... Tak.
No nie, zresztą, no, mają ten spływ,
Nie, nie, ale oni nawet...
No Sahara, znaczy zachodnią, no tutaj też Polisario.
No dobrze, no ale zostało to już uznane.
Uznane, tak, nie ma już w zasadzie tego tematu.
Jeszcze proszę powiedzieć.
Tak. To znaczy, no, i tu jeszcze partyzanka, no Maroko to też najdłuższy pustynny mur na świecie, tak? Tak. Odgradzający od krajów zewnętrznych, krajów Afryki Subsaharyjskiej, to jest jedno, ale też Maroko, tak samo jak Algieria, która jest dużo mocniej w optyce chińsko-rosyjskiej, to jest budowanie strefy wpływów i dlatego też zwiększenie zaangażowania również krajów arabskich w regionie pokazuje, że ten region należy coraz bardziej obserwować. Ten nie tylko Maghreb, Sahel to jest epicentrum terroryzmu. To są te obszary, w których nie tylko Amerykanie, ale też właśnie Rosjanie próbują zarabiać, Amerykanie się coraz bardziej stabilizują i coraz bardziej jest tam ich tej aktywności wewnętrznej. I polecam też Państwu to śledzić, bo to jest niezwykle ciekawe, też również w sensie kwestii militarnych, to znaczy co jest dosyłane, jakie kontrakty są realizowane w Maroku i czy Maroko staje się takim wiodącym krajem.
Staje się,
wiodącym
widać.
Krajem i myślę, że to jest teza, którą należy postawić.
Jeżeli nie dojdzie do kryzysu sukcesyjnego, bo no zdrowie króla Muhammada VI bodajże nie jest najlepsze, przynajmniej tak jak ostatnio słyszałem, jak byłem w Maroku, w Rabacie, tam są jakieś kłopoty zdrowotne króla, no ale wszystko jedno. Natomiast tu padło pytanie na temat obecności do Francji.
Tak, bo są bardzo ciekawe pytania.
Padło obecności Francji.
Chciałbym ochotę Państwa zapytać o stosunek tego
Ja bym bardzo chętnie jeszcze wrócił
subsaharyjską.
Ja bym jeszcze bardzo chętnie wrócił do Afryki, tu duszuję,
ale
ja bym wrócił bliżej Iranu.
Ale przejdziemy to, przez to.
Ale mam obiecała Pani o podziemnych rzekach.
Tak, to, że tak powiem, bo też
Francuzi niestety chyba zostali w dużej mierze wypchnięci i tak naprawdę chyba Francja nie ma pomysłu, jak wrócić do Afryki Zachodniej.
I o tym będziemy też mówić z pewnością, dlatego że chociażby to Algieria pokazuje. Są rejony, w których już naprawdę można spotkać się z przykrymi obelgami, jeżeli ktoś jednak użyje języka francuskiego.
Aż tak
ta niechęć, ten neokolonializm jest coraz większy, niechęć do Francuzów jest coraz większa. Ona też jest pompowana narracją rosyjską. Także to też jest naturalne. Ale chociażby to, żeby w parlamencie przegłosować, żeby z powrotem arabski był językiem urzędowym, a nie francuski, jest czymś, co jest niezwykle istotne.
Ale urzędowy ciągle jeszcze jest francuski.
Jest francuski, tak. Tak, to dalej wszystko są, jeśli jest dinar algierski, więc tutaj, no też Algieria jest niezwykle ciekawym krajem, bardzo zróżnicowany, bo proszę pamiętać, to nie jest tylko północ. Mamy rejon Kabyli, mamy Tuaregów, no ludzi wolnych, Amazi, o których mówi się bardzo negatywnie Berberowie, oni sami, ale to nie są Berberowie, to są Amazi, posługują się językiem Tamazi, jest 16
niech
klanów.
Ale niech Pani coś o nich powie, w takim razie trzy zdania.
Fascynujący lud.
Zachęcić naszych
polecam
widzów.
Państwu serdecznie i Amazi, czyli społeczność, gdzie kobiety bardzo często mają wytatuowane twarze. Symbole są nośnikami pamięci historycznej i pamięci rodzin, gdzie tatuaże głównie wykonywane, gdzie nie zobaczycie Państwo muzułmańskich strojów, tylko wręcz odwrotnie. Bardzo kolorowe stroje. Kobiety nie zasłaniają twarzy. Mają swoje własne rytuały, mają swój własny język i to, co ciekawe, to nie jest tylko Algieria, to jest też Maroko, Tunezja i Libia. I oni też funkcjonują jako kolejny język, który został też, w Maroku dopuszczony do tego, że to będzie język państwowy. Po raz pierwszy pojawiły się billboardy w języku tamazji. W Algierii tak samo, w języku tamazji napisy banków, ulic, to jest fascynujące.
Jest to,
około 17-18 milionów, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Natomiast też kwestia, kiedy był ostatni spis? 2001 rok. Więc ja bym
W ogóle te dane mogą być kompletnie inne.
W sensie takim, że mają dużo dzieci i tak dalej.
Mają dużo dzieci. Jest to społeczność, która się rozwija. Więcej. Jest to społeczność, która jest bardzo wierna swoim zasadom. Społeczność, która żyje w różnych regionach i w tych różnych regionach, że tak powiem, też ma swoje struktury polityczne. Ale też proszę pamiętać, no oni są mocno zróżnicowani, ale jak Państwo chociaż zajrzycie i zobaczycie na taką symbol właśnie ludu Amazji, to myślę, że to będzie na pewno wartość spotkana, no bo Algieria to nie Arabowie, nie każdy Algierczyk powie, że jest Arabem, powie, że jest Amazji, powie, że jest Tuaregiem, powie, że jest arabskim Francuzem, czasem powie, że jest Algierczykiem, albo właśnie, że jest z tej społeczności, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe.
Dobrze, a jeszcze tu podziemna rzeka, bo wydaje mi się, że
to było jedno z pytań.
Właśnie, bo
to ja rozwinę może przy pytaniu, to, prawda?
No to właśnie.
To zaczynamy.
Kiedy w Libii znów podziemne
rzeki. Podziemna rzeka była w Libii, jest, nic się z nią nie zmieniło. Poza tym, że zostały wysadzone w powietrze w 2015 roku rurociągi, które miały ją transportować na powierzchnię. Był to koncept Muammara Kaddafiego, a z wejściem tak zwanego państwa islamskiego i organizacji terrorystycznych wybuchło. Cała ta infrastruktura krytyczna wybuchła w powietrze i jest to element, który na razie nie jest jako priorytetowy w polityce libijskiej, ale jest to największa podziemna rzeka z wodą pitną w Afryce.
No tak,
The Great Man River też polecam Państwu zobaczyć.
To jest rzeka.
To jest rzeka, podziemna rzeka.
Czyli ona gdzieś pod Saharą.
Pod Saharą. Za czasów Muammara Kaddafiego to były trzy linie.
Ona gdzieś płynie z centralnej Afryki, stopniejących jakieś. Nie wiem, czy tam nie ma lodowców.
Fajnie by było, jak będziemy mieli szansę porozmawiać, żeby wyświetlić Państwu mapkę wtedy i przeprowadzić, bo Muammar Kaddafi zrobił trzy linie. Jedna była zlokalizowana w obszarze Subraty, druga była w Libii Środkowej, a trzecia właśnie w Libii Wschodniej, czyli Bengazji. I to ta w Bengazji była niedoprowadzona i niewykorzystana i ona by najbardziej wspomogła społeczność i też przemysł. Bo proszę pamiętać, że są to tereny, przemysł potrzebuje wody, są to tereny, mimo że są bogate w ropę, to są to też tereny bardzo zielone. Są to góry, to jest Żebel Ahdar, to są góry wchodzące do morza, więc bardzo żyzne, no ale bez tej wody, absolutnie by to zmieniło też krajobraz.
Jeśli mówimy o zmianach klimatu w tym regionie, o którym mówiliśmy, czyli w Afryce Północnej, no to one są też są dokuczliwe wzrost temperatury.
Wzrost temperatury jedno, na pewno bardzo nagłe, ulewne burze. W zasadzie kwiecień, maj, czerwiec. Od kilku lat to są burze, których nigdy nie było. Tak samo jak opady śniegu, których też nigdy nie było. To oznacza, że proszę sobie pomyśleć, że Państwo nie mieliście rur doprowadzających wodę w środku domu, a na zewnątrz, a nagle spada temperatura poniżej zera. Jesteście bez wody.
Wszystko zamarza.
Wszystko zamarza, pęka.
Pęka.
Więc tu instalacje, infrastruktura, wszystko musi być do tego dopasowane i to też powoduje, że kwestia usług budowlanych, która jest numerem jeden tureckim, to jest ciekawe, to Turcy zapewniają w Libii wszelkiego rodzaju usługi budowlane.
Wszędzie.
Tak.
To tutaj wracając do pytań, to Markus postawił tezę, że USA wróci na wojnę z epicką furią. Otóż mam wrażenie, że nie, bo stosunkowo mało uwagi poświęciliśmy tej sprawie irańskiej, no bo ona jest omawiana wszędzie niesłychanie intensywnie, ale ja mam wrażenie, nie wiem, czy się pani Magda zgodzi ze mną, że jest mało prawdopodobne, żeby Amerykanie w najbliższym czasie zdecydowali się na odmrożenie konfliktu. Znaczy, oczywiście Trump jest nieprzewidywalny, ale ale właściwie ja mam wrażenie, że w tej chwili, jeżeli ten konflikt mieliby odmrozić, to po prostu musieliby przeprowadzić operację taką, jak była pustynna burza co najmniej. Z wprowadzeniem wojsk lądowych, być może użyciem nalotów dywanowych na
nie są na to gotowi, moim zdaniem.
Według mnie nie są gotowi, natomiast okej. Natomiast tutaj pan Markus powiada, że wrócą na wojnę z epicką furią. Wydaje mi się, że nie mają, nie. No, mam wrażenie, że nie mają narzędzi.
Jak odbudują rezerwy, chociażby kwestia amunicji, prawda, po tym, co zostało wystrzelane, prawda, i że tak powiem, no to będzie trochę inna sprawa. Ale na górze była też ciekawa sprawa z tym globalnym dżihadem.
No właśnie,
bo tak spojrzałam tylko...
Globalny dżihad to jednak ma inne znaczenie.
Tutaj wie pan, tutaj ja tak nie do końca wiem, bo ja nie mówiłam o globalnym dżihadzie, mówiłam o koncepcji dżihadu. Ja nie znam, znaczy tak, znam pojęcie globalnego dżihadu i to takie pojęcie
to
używają terroryści. Tak, globalny.
Pisałam
o kul dżihadzie, a globalny dżihad to jest właśnie metoda terrorystyczna, więc globalny dżihad nie ma nic wspólnego z rzeczami, o których mówimy, natomiast globalny dżihad jest to narracja ekstremistyczna, jest to narracja fundamentalistyczna i jest to narzędzia wykorzystywane przez terrorystów, że w ogóle jest to sformułowanie. Globalny dżihad to wykorzystywanie kultury i religii plus wszystko to, co ma budować konflikt my i oni, tak? Czyli wracamy znowu do zderzenia cywilizacji.
Natomiast ja mówiąc o tej epickiej furii, to ja mam wrażenie, że Amerykanie nie byli w stanie nawet wykonać operacji, którą wydawało mi się, że jest realna wojskowo, czyli zająć ciśninę Ormus.
Tak.
No bo tutaj teoretycznie byłoby to do zrobienia stosunkowo niewielkimi siłami i chyba się nawet do tego przygotowywali. I w pewnym momencie uznali, że koszty będą chyba za wysokie tego i polityczne, i wojskowe, i wszelkie inne.
Myślę, że tutaj ta wyspa Hark była, prawda? Kork,
tak.
Przepraszam. Kork, ona była kluczowa, bo tutaj wiele było doniesień, że faktycznie Amerykanie się przygotowują.
Tak.
No ale teraz, szanowni państwo, kto będzie rozminowywał cieśninę? To jest
Niemcy
pytanie.
Wysłali fregat, znaczy
no
to,
właśnie, no, czy ten no, koncept europejski, tak, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, czy to będzie ta taka top trójka,
tak naprawdę,
która
myśmy
będzie...
powinni rozminowywać, bo
też
akurat
tak
jesteśmy jednym z niewielu krajów, które mają spore w tej materii zdolności.
I tutaj ukłon w kierunku nie tylko Formozy, ale tych wszystkich, prawda,
nie,
którzy,
no, mamy,
no absolutnie, mamy specjalistów, tak?
Niezłe jednostki, znaczy w słabej polskiej flocie jednostki trałowce są akurat jednymi z niewielu nowoczesnych okrętów, jakie mamy. No.
Mówiliśmy, tutaj pan Darkowski pyta, czy był może poruszony temat obecności Francji w północnej
Afryce. No nie, to właśnie
to tak. Podeszliśmy do tego, no tak. troszeczkę
nie,
oczywiście. Proszę pamiętać, to jest też...
Już tam tak. Był, co myśli pani?
Nie, ja nie widzę, że tak myślę, że nawet czy, może no zakusy to, by były na to.
No, nie, ale nie mają pomysłu, sorry. No, ja nie widzę, że mi pomysł
muszą mieć strategię. Strategię powrotu, a jeżeli tej narracji antyfrancuskiej, tej mocno neokolonialnej jest coraz więcej i ona jest też potęgowana poprzez wybuch etniczności, chociaż właśnie społeczności Amazigh,
tak.
Bo to jest też kontrnarracja, to oni nie mają do czego wracać. Oni musieli mieć długofalową, bardzo dobrą strategię powrotu. Ale czy Francuzi ich, czy Algierczycy ich przyjmą? Wątpię.
Nie, bo na tym ja mam wrażenie, że my możemy się przyglądać temu, jak skuteczna była rosyjska wojna właśnie ta kognitywna, czy operacja kognitywna wykonywana w Afryce Zachodniej i Afryce Północnej, która i naprawdę mamy, Rosjanie zrobili tam przeciwko Francuzom to, co w Polsce zrobili przeciwko Ukraińcom. Bo my sobie nie zdajemy sprawy, że kopiujemy w sprawie ukraińskiej narrację rosyjską, ale temat ukraiński obiecujemy za tydzień poruszyć. Dzisiaj nie będziemy o tym mówili. Natomiast generalnie ja uważam, że my nie doceniamy siły tej wojny propagandowo-kognitywnej. To w tej chwili jest narzędzie tak straszliwie skuteczne, że no właśnie to podminowało tę obecność francuską, bo umówmy się, że 200 najemników Wagnera, te 200 żołnierzy Legii Cudzoziemskiej w wielomilionowych państwach niewiele zmieni, jeżeli społeczeństwo nie jest wyraźnie nastawione w jedną stronę.
Ale już na przykład w środowisku cyfrowym przypominanie o tym, jak Francuzi traktowali nasze kobiety, tak, to jest siła narracji.
Tak.
Przekaz informacyjny
jak
jest...
No,
historie, opowieści babci były opisywane na przykład na licznych forach, że nasza babcia związała się z oficerem francuskim, tak źle on traktował. No i tutaj historie oczywiście ludzie opisywali, tylko znowu, nawet nie będę mówić o szczegółach, dlatego że nie wiemy nawet, czy to nie pisał chatbot tego. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować.
Tak robią,
no i właśnie, i tego, i to musimy sobie zdawać z tego sprawę.
Jeśli poruszamy ten temat, to zawsze był taki różne narracje, jeszcze zanim były chatboty, o tym kolonizatorach, Francuzach i Brytyjczykach. Tak? I zawsze, tak jak ja pamiętam z moich młodych lat, zawsze mówiono, że Francuzi o wiele lepiej traktowali tubylców niż Anglicy.
Jest dokładnie
taka odwrotnie. Była narracja, jak pamiętam, być może z jakichś gazet komunistycznych, a jak właśnie...
No to zależy od kraju.
Generalnie jest odwrotnie. Tak. Generalnie Brytyjczycy są w tej chwili postrzegani, nie wiem jak traktowali, bo to jest...
To jest subiektywne. To
najgorsi byli Belgowie i Niemcy, to wszyscy wiedzą.
Belgowie i Niemcy, i Szwedzi, i Duńczycy, znaczy,
Tak, ale w tej chwili stosunek mieszkańców Afryki do Wielkiej Brytanii, do tradycji brytyjskiej, przeszłości brytyjskiej jest nieporównanie lepszy niż do francuskiej,
oczywiście,
mimo że prawdopodobnie rzeczywiście Francuzi, to choćby to widać po poziomie wykształcenia tubylców, lepiej traktowali tubylców, ale być może znowu szukając analogii z polską rzeczywistością, no, przecież Wołyń to było miejsce tego eksperymentu józefskiego, wielu lat prób stworzenia pomostu polsko-ukraińskiego. Jeżeli gdzieś były gesty pod adresem, czy próba budowania, wzmacniania elity ukraińskiej, to był Wołyń. A Wołyń jednocześnie był miejscem najkrwawszej rzezi na Polakach. I tutaj w wypadku Francuzów i Brytyjczyków być może jest podobnie. Brytyjczycy traktowali tubylców z buta, mówiąc brzydko, Francuzi próbowali rzeczywiście nieść tę misję białego człowieka. Wyszło jak wyszło
i to wszędzie zależy od tego, czy jest szansa ich porównać na tym samym terytorium. Irak jeszcze jako tako, ale w Algierii nie. Tam byli tylko Francuzi. No właśnie, więc to jest bardzo ciekawe. No tak samo w Libii. Po części byli Francuzi, ale po drugiej stronie byli Włosi. Ci budowali obozy koncentracyjne, a o tamtych się nic, że tak powiem, z optyki wschodniej nikt nic nie wiedział.
Jednocześnie Kaddafi się nosił takie troszkę z brytyjska.
No ten w ogóle kwestia brytyjskości i kultury brytyjskiej i kształcenia dzieci na brytyjskich uczelniach i nauka języka angielskiego, to wiecie Państwo, to jest... I zawsze będzie kwestia tego, że Europa jest traktowana jako ta, która niesie tą światłość edukacyjną. I zobaczcie też na dzieci, że tak powiem, irańskich przywódców. Ale jest tak, absolutnie tak. My możemy dużo złego mówić o Europie zawsze, dużo złego o każdym kraju arabskim, muzułmańskim, o kwestii politycznej, kulturowej, czy chociażby o Stanach Zjednoczonych i postach Donalda Trumpa. Natomiast z pewnością, patrząc chociażby na to, gdzie kształcą się i jakie uczelnie działają w bogatych krajach arabskich, albo gdzie właśnie... Ajatollahowie wysyłają swoje dzieci do szkół, ukłony w stronę Wielkiej Brytanii.
Tak.
Wszyscy. Z jakiegoś powodu. Czy jest to Eton, czy nie jest to Eton, to wiecie Państwo, możemy sobie odpowiedzieć.
Może nie północnej, ale...
No niekoniecznie chyba. Aż tak daleko bym nie szła w tym stanie, ale no tak.
Jak się wykształcili we Francji, no to się wykształcił Pol Pot i cała jego ekipa.
No
tak. Może
Cambridge jest lepsze. Tak.
Dokładnie.
Bo tutaj mamy też ten wątek, prawda, tego powstania jak się nazywa?
Lorenza Zarabi, tak?
Zarabi,
no oczywiście najlepszy szpieg, tak brytyjski, no, szpieg, no ale tutaj...
Ale jednocześnie, te wątki tej wojny wyzwoleńczej, zaraz wrócimy do pytań.
Tylko tak, jakby, tutaj...
One są żywe?
Lorenz zarabi raczej nie.
Nie, ale mówię jeśli chodzi, bo cały czas mówimy o Turcji. No jednak Jak się Turcy, jak był Imperium Osmańskie, to
znaczy, no, Turcy
jak
obecnie
było w
chcą
stosunku
być
do...
kolejnym, po raz
Tak, ale
kolejny
w
chcą
stosunku do
być.
ludności arabskiej, jeśli
Bardzo
chodzi...
uważają, bo uważają też w
Ale
kontekście chociażby
jak było w
libijskim.
czasach, jak panowali na Bliskim Wschodzie, Osmanowie.
Oni dawali wolność religijną. Oni budowali te wilajety, więc to też zmienia. Oni budowali trochę inny koncept. Oni tworzyli, ludzie mieli prawo, nie była kolonizacja. Natomiast przy upadku Imperium Osmańskiego to, co się wydarzyło, te wszystkie ruchy, nawet tak jak Państwo piszecie, globalny dżihad, federacje harcerzy, najlepiej wykształconych studentów Uniwersytetu Ówczesnego Kairskiego, to byli ci ludzie, którzy stali się później członkami Bractwa Muzułmańskiego. Każda niechęć do obcego, tego kolonizatora, Brytyjczyka, albo tego, że kiedyś właśnie, też polecam poczytać autorki egipskie, które są nazywane feministkami, to już w ogóle dorzucamy, kręcimy tutaj, otwieramy puszkę Pandory, tak? Które mówią, że tak, bo my feministki egipskie walczymy z najeźdźcą, kolonizatorem brytyjskim. Takie felietony powstawały w Egipcie i było mnóstwo takiej narracji, ale jak pojedziecie Państwo obecnie do niektórych z dzielnic z Kairu, to dalej zobaczycie ten kunszt brytyjski, ale zobaczycie też miejsca, gdzie zobaczycie turecki staroosmański, gdzie Egipcjanie będą nawet tak ubrani. Ta tęsknota jest, pewien mit jest. To fundamentaliści później, że tak powiem, skręcili i wytworzyli nowy koncept ideologiczny, który werbował do tego ludzi. Tych młodych ludzi, no tutaj już nie patrząc na Osamę Bin Ladena, to był też najlepszy uczeń, tak? Został zwerbowany. Filozof, chciał być historykiem, tak? No, nie idźmy dalej tą drogą, tak? Ale mówimy o tym Osamie Bin Ladenie, tak? Wakacje w Szwecji, siostry Osamy Bin Ladena funkcjonujące w krótkich spodenkach, stare zdjęcia. Wiecie Państwo, to wszystko jest ważne, kiedy rozmawiamy o tym świecie, bo to też powoduje, jak często rozmawiamy, a co oni myślą o tej rodzinie, na przykład Osamie Bin Laden albo Muammarze Kaddafi. No, to zależy, bo w tym regionie, jeżeli ta rodzina dalej pomaga lokalnej społeczności, to będą traktować Osamę jako po prostu czarną owcę. A Muammar Kaddafi, no był jaki był, zabijał nas, ale był nasz. Także jednak lepiej niż Brytyjczyk, Francuz albo Włoch. To jest ta kwestia, no nie chcę tego nazywać ideologią tożsamości nacji, ale z pewnością...
No widzicie, że jest taki podszyte, mówiąc naszym językiem, rasizmem. No.
Nawet bym powiedziała, że tego rasizmu jest tam bardzo dużo.
No oczywiście.
Bardzo
znaczy,
dużo.
Jest go dużo więcej niż w Europie w stosunku
bardzo
do...
Dużo.
Do innych nacji, to jest jasne.
Bardzo.
Musimy kiedyś porozmawiać o tych relacjach właśnie z Afryką subsaharyjską.
No to tematem przewodnim z pewnością będzie rasizm.
To tutaj tak.
Arabsko-afrykański.
Ale tutaj w takim razie może zaprosimy, bo też się domagali nasi widzowie, że już dawno nie było profesora Jelonka, zwłaszcza, że akurat wrócił świeżo
właśnie
z Dahomeju, gdzie,
tak.
Gdzie wysyłam jakąś fotografię tej królowej Dahomeju z pomnika.
Tak. To absolutnie, że tak powiem, trzeba wrócić.
Jeszcze tutaj było pytanie, które dotyczyło najwięcej na Bliskim Wschodzie, najbardziej stabilne wojskowo państwo Turcja. Jest kandydatem, ale jest reaktywna. Chciałbym zapytać o, wykorzystając tego pytania...
Turcja nie jest reaktywna, Turcja jest bardzo mocno podzielona wewnętrznie. Władza Erdogana jest... słaba, bo Turcja jest na tyle demokratyczna, że nie jest pewne, jak się skończą wybory, krótko mówiąc.
Wybory będą tym punktem zwrotnym,
tak,
prawda?
Tak, ale... Natomiast jest to oczywiście demokracja z dużymi słabościami i bycie opozycjonistą w Turcji nie jest wygodne, niewątpliwie. Natomiast no, polityka turecka nie jest na tyle skonsolidowana w tej chwili, bo rzeczywiście jest tak, że opozycja jest opozycją tak naprawdę prozachodnią, która chciałaby wrócić do tego europejskiego wektora polityki tureckiej. Natomiast wokół Erdogana, ci politycy, którzy są wokół niego, oni raczej myślą o powrocie Turcji do roli hegemona czy lidera właśnie na Bliskim Wschodzie. Do
Dokładnie
dużo
tak.
mocniejszej obecności na Kaukazie i do bardzo wyraźnego zaangażowania się w Azji Środkowej. Ta opowieść, zaczęliśmy od tego euroazjatyzmu, ta opowieść o Wielkim Turanie, jest, krąży po elitach władzy tureckiej.
A my mówiliśmy też o Pakistanie, tak? I o tej roli Pakistanu, jeśli. Czy jakie będą relacje w takiej, czy są relacje pakistańsko-tureckie?
No nie, nie bardzo dobre.
Bardzo, właśnie o to chodzi, bardzo nie, dobre są,
czy,
tak.
Czy te kraje się na tym Bliskim Wschodzie, tak powiem, nie zderzą w jakimś sensie?
Na razie nie mają nie powodu.
Czyli
tak,
to
nie
jakby
mają.
No, dwa duże kraje, które mogą służyć stabilizacji, tak właściwie to...
Odrębnie w innych obszarach geograficznie oddalone, z innymi celami strategicznymi, więcej mają korzyści z budowania wspólnego frontu.
Tak, znaczy dla nich również problemem jest Iran i jest niestabilność mniejszości narodowych, które no z jednej strony Turcy boją się i rydenty kurdyjskiej, a z drugiej strony Pakistan boi się powstania niepodległego Beludżistanu, bo pamiętajmy, że Beludżowie to jest kolejny naród bezpaństwowy, który ma ambicje wykrojenia swojego państwa nawet bardziej z terytorium Pakistanu niż Iranu.
Iranu, tak, to prawda.
I tam były też powstania, tam jest w ciągu terroryzm. W ogóle my o tym bardzo niewiele wiemy.
Ale rozumiem, jak Państwo, jak mówimy o tym Turcji, Pakistanie i to w ogóle w tym zmieniającym się świecie, który ma być wielobiegunowy, no to nagle wyłaniają się takie ośrodki, które mogą regionalnie bardzo dużo, nie wiem, stabilizować, znaczyć.
Tak.
Nawet jak ci Amerykanie znikną, no to być może...
Ale czy oni na pewno znikną? Nie znikną. Nigdzie się nie wybierają, tak mi się wydaje. Raczej nie.
Ja mówię w sensie znikną.
Ale znikną w sensie przemożnej siły.
To tak.
Niewątpliwie będzie...
Czy takiego policjanta, który...
A to na pewno.
Wszyscy teoretycy przewidują, że będzie rosła rola tych ćwierć mocarstw czy pół mocarstw, właśnie takich
czyli,
jak
Turcja, Pakistan,
Iran,
tak.
Pakistan.
Wojna w Iranie nam też to bardzo wyraźnie pokazuje tę tendencję, prawda?
Znaczy one były
Ukraina
wcześniej.
Nie, to samo. To samo. Supermocarstwa nie są w stanie złamać militarnie państw, z którymi toczą wojnę. Amerykanie wszystkie wojny przegrywają. Rosjanie wszystkie wojny przegrywają wbrew mitom. Tak? Więc no sorry.
Czy Egipt jest kroplówką
amerykańską, czy Trump to...
Czy Egipt jest kroplówką amerykańską? Nie, absolutnie nie. Proszę pamiętać, że Egipt rozgrywa swoją wojnę, jest największym beneficjentem porozumień z Izraelem, więc w relacji Stany Izrael-Egipt może ta kroplówka jest trochę dłuższa, ale to raczej nie traktowałabym tego w ten sposób. Proszę pamiętać, ja też wielokrotnie tutaj mówiłam, Egipt ma dwóch największych przyjaciół, są nim Amerykanie i Rosjanie. I jeszcze. Ale też aktywność właśnie i tutaj to, co się dzieje na terytorium Egiptu i powrót chociażby powrót starego reżimu też pokazał, że Egipt jest absolutnie tutaj niezależny, tak? I nie uprze się naporom nawet w kontekście Palestyńczyków i Strefy Gazy. Nie ma takiej mowy.
Jedni Palestyńczycy swoją drogą.
Oczywiście.
No nie, no
to jest w ogóle...
Znaczy, prawda jest taka, że Palestyńczyków nikt nie kocha i... No,
w pewnym sensie,
wszyscy
przepraszam,
się...
że to powiem, ale to może to sami troszkę są temu winni, nie?
No...
To właściwie Szczeszyn jeszcze nie...
Tak nieszczęśliwego, tak nieszczęśliwego narodu i tak trudnego, z tak gigantyczną traumą. Ostatnio jak byłam, to właśnie był trauma land, tak a propos. Tak. To są mechanizmy, które są już nie do odwrócenia. I kwestia podporządkowywania tego luksusowym kurortom nie pomoże, wręcz przeciwnie.
Znaczy nie, luksusowe kurorty to jest warunkiem jest wysiedlenie Palestyńczyków.
No właśnie, tak a oni gdzieś muszą iść, tak samo jak
Liban. Nikt ich nie chce, bo wysadzili w powietrze Liban, wysadzili w powietrze Jordanię prawie, w dużej mierze Syrię, więc przecież Egipcjanie postawili twarde zasieki na granicy i nie puszczali nikogo.
Jordania się jeszcze trzyma. I jeszcze się trzyma, patrząc na skalę ataków strony irańskiej nie ucierpiała tak bardzo jak kraje Zatoki, ale według mnie ona jest tym miękkim podbrzuszem, ona jest w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o swoich sąsiadów, właśnie jeśli chodzi o migrację, o sytuację w Libanie. Królestwo w ogóle haszymickie, Jordańczycy, król i królowa mają bardzo trudny orzech do zgryzienia, natomiast silna relacja amerykańska, ale jak ona długo będzie trwała?
Nie wiadomo,
ale właśnie wojna pokazała, że nie mogą na nich liczyć. I to jest, a jest to kraj, który nie jest tak zamożny jak kraje Zatoki.
W zasadzie muszą
między innymi dzięki temu nie był to atrakcyjny obszar ekspansji. Dzięki temu jakoś poukładali swoje sprawy. Tak. Palestyńczycy o mało nie zniszczyli Jordanii kilkadziesiąt lat temu.
No dobrze, to jeszcze, jeśli Państwo powiem, ostatnie pytanie, bowiem no to co z tym Izraelem? Czy Izrael, czy racją stanu jest wojna ciągła Izraela w tej chwili? No bo czy racją stanu Netanyahu?
Racją Netanyahu jest wojna na pewno. Racją stanu Izraela, no wydaje mi się, że Izrael, nie wiem, to tutaj pani Magda się na tym dużo lepiej zna, ale wydaje mi się, że Izrael znajduje się trochę w takiej sytuacji jak Rosja Putina. To znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest, że jest ostatnie okienko czasowe, żeby prowadzić politykę agresywną, bo za chwilę
to już jest koniec.
Za chwilę te przewagi, które do tej pory Izrael miał, będą się kończyły. No jednak kilkunastomilionowy kraj otoczony setkami milionów mniej lub bardziej wrogich sąsiadów.
No nie da się tak funkcjonować. Przez moment jeszcze
biorąc pod uwagę tą potworną traumę Izraelczyków związaną z Holokaustem. No, nie było nic o Armenii, wobec tego powiem, że no trochę to jest tak jak w wypadku Ormian, którzy traktują swoich sąsiadów jak Turków, którzy chcą ich zgnieść i wymordować. Izraelczycy myślą podobnie, tylko Izraelczycy dużo inteligentniej przygotowali się do tego, do zdolności wojskowych, ale ja myślę, że dla Izraela rzeczywiście sygnałem ostatecznym było podpisanie sojuszu saudyjsko-pakistańskiego, bo to postawiło pod znakiem zapytania izraelski monopol na broń atomową w regionie. Ten chyś, w tym w cudzysłowie, związany z bronią atomową Iranu, przecież w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, że Izrael musi mieć monopol na tę broń ostateczną, żeby przetrwać. Tak. I to jest poniekąd prawda.
I dodałabym jeszcze jedno zdanie i też absolutnie tutaj się zgadzam, że porozumienie, które zostało podpisane elektronicznie, zostało udostępnione stronie izraelskiej. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zostało podpisane, nie zostało w ogóle memorandum, nie zostało udostępnione ani konsultowane ze stroną izraelską.
To jest największe zwycięstwo Iranu.
Tak, to jest sztyczek
między Ameryką i Izraelem.
Dokładnie, i to będziemy ten regres.
Proszę Państwa, no więc, bo czasem dobiegł końca. Z tego, co Pani nam, czy Państwo, o czym rozmawialiśmy, wynika, że pokoju nie będzie.
Nie będzie.
W związku z tym Zielony Ład, czyli rewolucja polegająca na tym, że coraz więcej samochodów elektrycznych i w ogóle źródła energii czerpiące energię ze słońca i tak dalej, to jest w ogóle dla Europy. To jest w ogóle.
Nieprawda, to jest wpędza nas w zależność od Chińczyków. Jeszcze gorzej. Bo wpędza nas to w zależność od Chińczyków. Przecież wszystkie te komponenty do elektromobilności w 70% pochodzą z Chin.
No ale bo teraz następna rzecz, to powinieneś powiedzieć, to w takim razie przyszłością jest polski węgiel.
Też może być polski węgiel.
Czekamy na to, czekamy.
Nie, też może być polski węgiel, bo na przykład były przed laty.
Jak znajdziemy
były przed laty projekty na przykład gazyfikacji podziemnej węgla.
Tak. Znajdziemy sposób na
technologie są możliwe do użycia, tak jak w pewnym momencie omal. Zresztą zależy, jak będzie się dalej ten konflikt w Zatoce rozwijał, ale nagle się okazało, że ceny siarki zaczynają być na tyle atrakcyjne, że pojawiły się projekty znacznego uruchomienia realnego, dużego wydobycia siarki w Zagłębiu Tarnobrzeskim. Pamiętajmy, że my jej nie kopiemy, bo nam się nie opłaca, a na tych śmierdzi. Każdy, kto tam wtedy jeździł przed laty samochodem, to wie. Natomiast okazuje się, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które ma złoża siarki tej fizycznej, nie wytrącanej w czasie produkcji paliw płynnych. I nagle może się okazać, że ta siarka znowu będzie towarem eksportowym. Znaczy, odpowiedź jest inna. Odpowiedź europejska jest taka, że Europa się musi reindustrializować i to, o czym mówiliśmy w kontekście cieśniny Ormus i Babel-Mandab, oznacza, że dotychczasowy model globalizacji został pogrzebany przez Donalda Trumpa. To jest przyspieszenie procesu, który i tak się toczył, ale go przyspieszono i będziemy musieli mieć nieco inny, nowy model. To jest kwestia powrotu do myślenia europejskiego, do myślenia kategoriami globalnego zachodu, do myślenia większymi jednostkami cywilizacyjnymi, do właśnie jakiegoś dialogu z Turcją, być może przekonania Turków, że ten model osmański nie jest jedynym możliwym i że Turcja zawsze była tym rozdrożem między Europą i Azją i że chcemy Turcji w naszym kręgu i tak dalej, to bardzo wiele rzeczy może się dziać. Ale no, kluczem jest to, żeby Europa wiedziała, czy jest Europą, czy jest zbiorowiskiem pokłóconych krasnoludków, których inni będą rozgrywali. I nie, bo tak sobie w niedzielę mija 140. rocznica urodzin Roberta Schumana na przykład. Nawet jakaś uroczystość będzie chyba w Kościele Świętego Krzyża w związku z tym, ale no, ojcowie Europy wiedzieli, że Europa się musi skonsolidować. My, mając burzę nad głową, jakoś o tym raczymy nie pamiętać.
No nie tylko nie pamiętać, tylko po prostu burzymy nawet to, co mamy. Dobrze, to proszę Państwa.
Dziękujemy bardzo.
To bardzo tak, dziękujemy, bardzo że Pani dziękuję. Przyszła. I w ogóle, Marku, jak zawsze dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, my jesteśmy trochę tacy, wydawałoby się, chaotyczni w tych naszych rozmowach, ale no właśnie nie chcemy
nie,
mieć
nie
takiej,
jesteśmy
takiej,
chaotyczni.
Nie chcemy mieć takiego sztywnej no właśnie, narracji, no bo nam o co chodzi? No chodzi w tych rozmowach, żeby właśnie tak zwrócić uwagę, co się dzieje, polecić książkę.
Żeby rozmawiać, wymieniać się informacjami. Ale poza tym każda padająca teza słowo jest kontynuacją kolejnej refleksji, więc nie da się sztywno rozmawiać w takim
powiem,
kontekście.
Że dla mnie jest to o tyle miła okoliczność, że mam wrażenie, że te nasze rozmowy, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy zaproszonych gości, są antytezą stereotypu szeregowego. Jak wiadomo, stereotypowemu szeregowemu wszystko kojarzyło się z jednym. Tam z kolei, my z kolei mam wrażenie, budujemy właśnie taką wizję globalnej sieci zależności. Czy tak, mówimy o globalnej tak. sieci zależności i że
znaczy,
to, co dzieje,
prawda?
Tak, i że to, co i że to, co dzieje się wśród Beluczów, może mieć nagle wpływ na Polskę, krótko
tak,
mówiąc.
Tak, w takim świecie żyjemy. Także
bardzo Państwu
dziękujemy
za wspaniałe pytania i co?
Tak, że większość nie odpowiedzieliśmy,
ale się staraliśmy.
Tak.
Wszystkiego dobrego.
I obiecujemy, że
do zobaczenia,
że
mam nadzieję.
Że Pani tak. jeszcze przyjdzie do nas.
Oczywiście. Dobrze, tak, dobrze. Oczywiście. Dziękujemy.
Dobranoc.